5 minut po godzinie 19 w niezmienionym składzie witamy w drugiej godzinie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Program realizuje Krzysztof Jankowski przy mikrofonach.
Dawid Cytrowski.
I Wojciech Bernard. Będziemy z Państwem do godziny 20. Dawid, pamiętasz co tam w grafiku jeszcze przez te najbliższe 50 minut?
Pomówimy m.in. o poznańskim i lubońskim biegu niepodległości. Mówić będziemy także o ligowych zmaganiach na siatkarskich parkietach. Pomówimy o problemach z budową w Poznaniu nowej wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej. Nie zabraknie oczywiście także naszego mini-magazynu wielkopolskiego. Ale to wszystko do godziny 20. A co takiego ważnego wydarzyło się dziś w sporcie?
I jeszcze cały czas trwa. Dziś wieczorem poznamy bowiem kolejnych finalistów przyszłorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Od 18:00 trwa rewanżowe spotkanie barażowe pomiędzy Szwajcarią i Irlandią Północną. Na początku drugiej odsłony mamy rezultat bezbramkowy. Przypomnijmy, w pierwszym meczu Szwajcarzy na wyjeździe wygrali 1-0. I to oni w tej chwili bliżej są awansu na Mundial w Rosji. O 20:45 w drugim dzisiejszym meczu Grecja zagra z Chorwacją. Kilka dni temu Chorwaci zwyciężyli na własnym boisku 4-1. Jutro nasza reprezentacja rozegra kolejny mecz towarzyski, tym razem w Gdańsku. Rywalem biało-czerwonych będzie ekipa Meksyku. Dzisiaj wiadomo, że kolejny piłkarz ubył ze składu kadry selekcjonera Adama Nawałki ze względu na uraz stawu skokowego. Wycofany został z tego spotkania obrońca Legii Warszawa Michał Pazdan. Polskie szpadziski wygrały drużynowe zawody Pucharu Świata w chińskim Suzhou. W finałowym spotkaniu nasz zespół w składzie Ewa Nelip, Magdalena Piekarska, Renata Knapik-Miazga i Barbara Rutz pokonał Koreę Południową 31-21. Justyna Kowalczyk zajęła 11 miejsce w niedzielnym biegu narciarskim na 10 km techniką dowolną w zawodach Pucharu FIS w fińskim Młonio. Wygrała reprezentantka gospodarzy Anne Kylönen. Marcin Gortat zdobył 2 punkty w wygranym przez jego zespół Washington Wizards 113-94 meczu koszykarskiej Ligi NBA z Atlantą Hawks. Polski środkowy na parkiecie przebywał 26 minut. Jego dorobek uzupełniają 7 zbiórek, 2 bloki, 1 asysta, 3 straty oraz 3 popełnione faule. Wizards z bilansem 7 zwycięstw i 5 porażek zajmują 5 miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Przypominamy, trwa mecz siatkarek Enea i PTBS-u Piła, które walczą na wyjeździe dzisiaj z Budowlanymi Toruń. Po 3 setach Budowlane prowadzą 2-1, ale w czwartej partii zespół z Piły wygrywa w tym momencie 24-20 i wszystko wskazuje na to, że będziemy świadkami decydującego o losach całego spotkania tiebreaku. W pierwszej lidze koszykarzy Biofarm Basket Poznań przegrał dzisiaj w Bydgoszczy z Astorią 68-69.
7 minut po godzinie 19. Już za niespełna 3 minuty będziemy mówić o biegach niepodległości w Poznaniu i w Luboniu.
They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. I can feel your halo. Praying.
kierowców ruchu drogowego, a więc najprawdopodobniej zbliża się do nas pierwszy zawodnik.
Bartosz Policki, wielokrotny mistrz Polski, brązowy medalista mistrzostwa Europy, Tomasz Szymkowiak, olimpijczyk z Pekinu, 15-krotny mistrz Polski.
Trzymając się za ręce, Bartosz Nowicki, Tomasz Szymkowiak, razem postanowiliście wpaść na metę biegu niepodległości?
Tak, całe życie ścigaliśmy się na bieżni, na przełajach, na ulicy, a dzisiaj postanowiliśmy dopiero na ostatnim kilometrze, że nie będziemy się ścigać i biegamy razem.
Stwierdziliśmy, że to jest tak ważne święto dla nas, że chcemy razem świętować. Przyjaciele z boiska, można powiedzieć, bo całe życie razem na bieżni, ale dzisiaj w tym wyjątkowym dniu jesteśmy wszyscy razem.
Bardzo jesteśmy zadowoleni z trasy. Ja jestem pierwszy raz. Bartek już bieg rok temu wygrał ten bieg i nie spodziewałem się, że ta trasa jest tak bardzo szybka.
Chcieliśmy podziękować organizatorom za świetnie zorganizowany bieg, a po drugie tym gestem chcieliśmy pokazać, że biegacze są jak jedna wielka rodzina i wszyscy sobie razem w momentach kryzysu pomagamy.
Takie biegi jak te są dla nas takim świętem, prezentem, ponieważ na bieżni startujemy w 10-15 osób, a tu 10 tysięcy i być pierwszym w takim biegu to jest na pewno coś wyjątkowego.
Mamy już także na mecie najlepszą kobietę, niespodzianki nie było, Katarzyna Kowalska.
Czuję się naprawdę szczęśliwa, że mogłam tutaj kolejny raz zagościć drugiej edycji biegu niepodległości. Cieszę się, że mogłam wystartować i uczcić ten szczególny dzień dla Polski. Zawsze znaję zasadę, że nie ma odpowiedniej pogody na trening, ale każda pogoda jest odpowiednia na sukces i myślę, że z takim podejściem trzeba podejść. Uważam, że jest to świetny pomysł ze strony organizatorów, zarówno w Poznaniu, jak i w innych miastach, aby Polacy uczcili właśnie w ten sposób ten dzień, a nie tylko traktując to jako dzień wolny od pracy.
Główny organizator poznańskiego biegu niepodległości, Artur Kujawiński. Mieliśmy 9650 zgłoszeń, tak naprawdę jeszcze dzisiaj, tuż przed ruszeniem biegu, jeszcze przychodziły osoby, czy mogą się zapisać, także 10 tysięcy spokojnie byśmy osiągnęli, ale trzeba było w pewnym momencie 7 listopada zakończyć zapisy, przygotować bieg i ruszyć. Widzę, że jest sporo kibiców, także to też cieszy. Pogoda jest trudna, bo mamy wiatr, także to przeszkadza, ale ten bieg tak naprawdę nie jest dla wyników sportowych, żeby bić jakieś super rekordy. My tego dnia cieszymy się, jednoczymy. To jest dzień odzyskania niepodległości, 99. rocznica i świętujemy. Wiele osób tu biegnie pierwszy raz, bardzo dużo debiutantów, także dla wielu osób to jest pierwszy bieg w życiu.
W sportowym rytmie.
7. Luboński Bieg Niepodległości. Dyrektor imprezy Adam Chudzicki, który wytłumaczy nam i wszystkim słuchaczom, dlaczego w Luboniu jest tak, że mimo, że tych biegów dookoła jest całkiem sporo, to 1500 osób w Luboniu wystartowało, a pewnie gdyby było więcej pakietów startowych, to byłoby tych biegaczy po prostu więcej. Dlaczego?
Luboń odróżnia się od innych biegów tym, że robimy bieg dla mieszkańców, także i dla miasta, tak? Organizujemy konkursy na mistrza kibicowania dla szkół podstawowych. Nie zapominamy o patriotyzmie. Jest tutaj hymn grany na początku, flaga wciągana i biegacze tego chcą tego dnia, chcą go obchodzić, po prostu świętować, przyjeżdżać tu do Lubonia, wiedzą, że tutaj w Luboniu to spotkają.
Ale to nie tylko mieszkańcy Lubonia, to także, no, można powiedzieć, światowe gwiazdy, bo jeżeli przyjeżdża na start i startuje mistrzyni olimpijska, no to bieg nie jest wcale anonimowy, można powiedzieć.
Tak, zgadza się. Startuje u nas mistrzyni olimpijska Natalia Madaj, Olga Ochal. Zapraszamy osoby, które są ważne, aby mogły tutaj się pojawić, aby też zwykli ludzie mogli ich poznać, a najlepszych biegaczy po to, żeby tutaj osiągnąć jak najlepsze rezultaty.
Grzegorz Kalinowski! Wielkie, wielkie brawa dla niego!
Zwycięzca 7. Lubońskiego Biegu Niepodległości, Grzegorz Kalinowski, ale chyba trudno, żeby było inaczej. Najszybszy człowiek na 1500 metrów, to z dyszką też sobie poradzi.
No, z 8 razy więcej, no nie? Niecałe, ale to jest taki etap przygotowań. Z reguły startuję właśnie w tym okresie w biegach niepodległości. Z reguły startowałem koło Torunia, bo stamtąd jestem, ale teraz się wybrałem na trochę dłuższą przejażdżkę. Przy okazji odwiedzić znajomych, zobaczyć coś nowego i bardzo fajnie zorganizowany bieg.
Mistrzyni olimpijska w Rio de Janeiro, zmęczona po biegu nietypowo, 42 z małym haczykiem w 7. Lubońskim Biegu Niepodległości. Cieszy ten czas?
Bardzo, bardzo cieszy. Fantastyczny bieg. Ciężko, pod wiatr, warunki różne. No ale super, o to chodzi przecież.
No właśnie, ten wiatr tutaj dał się odczuć na trasie, prawda?
Tak, tak, troszkę wiało, no ale taki jest sport. Niewymierny, u mnie wioślarcy tym bardziej, zawsze nie wiadomo, czy z wiatrem, czy pod wiatr. Super, fantastycznie się biegło.
friend, her name is June. She's a solid piece of work, right up in a shabby little town, which stays unknown. Still, she misses home. I don't know when. Never waste her time. Once she set herself a goal, she switches mode. You better be on her side. You better be careful. Here she comes.
Radio Poznań pod siatką.
No i te najbliższe minuty w audycji w sportowym rytmie spędzimy właśnie pod siatką. W Toruniu trwa mecz Ligi Siatkówki Kobiet, gdzie miejscowe budowlane podejmują Enea PTPS Piła. Jak wspomnieliśmy, trwa tam tiebreak, bardzo zacięty. Jak na razie gospodynie prowadzą jednym punktem 8-7 we wcześniejszych partiach. W pierwszym secie Piła wygrała do 22. Dwie kolejne partie padły łupem budowlanych Toruń do 18 i do 23. Trzecia partia na korzyść Enei PTPS-u Piła 25-20. W tiebreaku mamy już remis 8-8, a w tych spotkaniach, które już za nami, MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z BKS-em Bielsko-Biała 0-3, a Chemik Police pokonał Pałac Bydgoszcz 3-1.
Oczywiście końcowy rezultat spotkania w Toruniu jeszcze w ramach audycji w sportowym rytmie Państwu przekażemy. Na razie zaglądamy jednak na parkiety pierwszej Ligi Siatkarek i mamy dobre informacje dla sympatyków wielkopolskich drużyn, ponieważ odniosły one komplety zwycięstw. Najpierw przenieśmy się do Kalisza, gdzie we własnej hali dzisiaj drużyna Energii MKS-u podejmowała ekipę Solnej Wieliczka. Kaliszanki wygrały 3-1 i było to już siódme z rzędu zwycięstwo podopiecznych trenera Mariusza Wiktorowicza, które tym samym umocniły się na pozycji lidera pierwszej ligi.
Panie trenerze, zapowiadaliście emocje i były. Dotrzymaliście słowa.
No tak, tak jak sobie właśnie w tej naszej zapowiedzi mówiliśmy, że to będzie trudny przeciwnik, duże emocje i zachęcaliśmy kibiców i faktycznie ten mecz taki był. To był mecz walki, mecz takiej determinacji, mecz, który trochę falował z jednej i z drugiej strony. Natomiast najważniejsze jest to, że 3 punkty zostają w Kaliszu, że ten mecz dostarczył właśnie dużo emocji nam na boisku i na trybunach. Było widać po kibicach, że się fajnie bawili, że nas mocno wspierali. Dodatkowym takim smaczkiem to było to, że też przyjął klub kibica z Wieliczki, który bardzo fajnie wspiera też dziewczyny, więc tutaj było głośno też rywalizacja taka na trybunach między kibicami. Ale co do samego meczu, to mnie osobiście też buduje to, że to był taki mecz walki, a po drugie, że cały zespół też dzisiaj jakby pracował na to zwycięstwo. Gratuluję dziewczynom właśnie, bo wspierały się, uzupełniały się. Pierwszy set trochę tak na własne życzenie zrobiliśmy sobie taką niepotrzebnie nerwową końcówkę. Natomiast zamiast wejść od razu w drugim secie, już mocniej tak zdeterminowanym jeszcze i pracować dalej w swoich akcjach, to troszeczkę tak stanowaliśmy i to przeciwnik wykorzystał, bo walczył do samego końca. I tak jak dziewczyny z Wieliczki zapowiadały, że tu chcą ugrać punkty, no to cały czas w tym meczu były i walczyły o to. Dla nas jest to budujące, że zwyciężyliśmy, że mamy 3 punkty, że dziewczyny naprawdę pracowały, uzupełniały się.
Sylwia Kucharska, pani Sylwio, gratulacje. No dziś nie było łatwo.
Oj nie. No, nastawiałyśmy się, że Wieliczka przyjedzie jako mocny zespół. Wiadomo, były ciężkie chwile, ale dziewczyny, które weszły na zmianę, pokazały, że wszystkie mogą grać i powalczyły, podciągnęły straty.
Dziś było jak w kalejdoskopie. Raz wygrywałyście, raz przegrywałyście punktami.
Trochę nerwów było.
Co zawiodło w tym drugim secie?
Wszystko po trochu. Przyjęcie, nie miałyśmy bloku za bardzo. Dużo tam było latania, dziur. Myślę, że to głównie.
Katarzyna Wawrzyniak, pani Kasiu, dziś emocji dostarczyliście kibicom no, całą masę.
No tak, na pewno. Wiedziałyśmy, że drużyna z Wieliczki na pewno się postawi, bo grałyśmy z nimi turniej przed sezonem i no niestety, niestety przegrałyśmy, więc wiedziałyśmy, jaki to jest waleczny zespół. Bardzo dobrze funkcjonuje u nich system blok obrony. No i wiedzieliśmy, że będzie ciężko, aczkolwiek no, udało się dzisiaj zgarnąć całą pulę, co na pewno cieszy, bo przewaga wzrasta, więc jakby wszystko, zadanie wykonane.
MKS Kalisz wygrywa z Solną Wieliczka 3-1. Pomeczowe opinie zbierała Danuta Sienkiewicz. Dobre informacje napłynęły także dla wielkopolskich kibiców z Warszawy, gdzie Beniaminek Rozgrywek, Energetyk Poznań pokonał AZS-a w UEFA 3-0. W pozostałych meczach 7 kolejki AZS Politechniki Śląskiej Gliwice przegrał z SMS-em PZPS Szczyrk 0-3. Karpaty Krosno uległy Jokerowi Świecie 0-3, także 0-3 w meczu Unii Opola z Wisłą Warszawa. I wreszcie PWSZ Tarnów przegrał z Romką Radom 2-3.
W drugiej lidze siatkarek, w spotkaniach, które już się zakończyły, UKZPS Kościan przegrał z WTS-em Włocławek 1-3, a SKF Politechnika Poznańska pokonał spójnie Stargard 3-1. Trwają jeszcze mecze SMS-u Police z APS-em Rumia oraz Orła Elbląg z Czarnymi Słupsk.
Zmienne nastroje w ekipie pierwszoligowego Krispolu Września. Siatkarze z tego miasta bowiem albo wygrywają, albo przegrywają. Tym razem akurat porażka. Krispol przegrał w Częstochowie z AZS-em 0-3. W pozostałych meczach 8 kolejki SMS PZPS spała uległ Lechii Tomaszów Mazowiecki 0-3. Olimpia Sulęcin przegrała z Norwidem Częstochowa 1-3. AZS Częstochowa, tak jak wspomniałem, wygrał z Krispolem Września 3-0. Ślepsk Kowałki uległ AZS-owi Kraków 1-3. KPS Siedlce pokonał Akwestrój Wałbrzych 3-1. Taki sam wynik w starciu Stali Nysa z TSV Sanok.
W drugiej lidze siatkarzy w grupie pierwszej nasz wielkopolski jedynak Wielki Wilczyn przegrał u siebie z Trójką Nakło 2-3. Natomiast Trefl Lemborg pokonał 3-1 Stal Grudziądz. Pozostałe zespoły w drugiej lidze w tej grupie pierwszej w tej kolejce pauzowały.
A w grupie trzeciej mamy komplet wyników. MKS Kalisz uległ na wyjeździe Czarnym Rząśnia 0-3. Rezerwy Skrybełchatów pokonały rezerwy SMS-u PZPS Spała 3-0. SPS Słupca zwyciężył Wifamę Łódź 3-1. Mickiewicz Kluczbork pokonał Wzóry Ozorków 3-0. I taki sam rezultat w starciu LKPS-u Borówno z zespołem Karo Opoczno. To, żeby zamknąć klamrą jeszcze tę siatkówkę, to zerknijmy, jaki rezultat jest w tej chwili w Toruniu. Dawid?
Pilanki w tiebreaku prowadzą 12-10, to jest mecz 5. kolejki Ligi Siatkówki Kobiet, a przeciwnikami podopiecznych trenera Jacka Pasińskiego są Budowlane Toruń.
Już niedługo podamy końcowy rezultat z tego spotkania, a jeżeli się nie skończy, to wcześniej o żużlowej rywalizacji na torach PSŻ-u Poznań. O tym już za 3 minuty.
Some time off from that emotion.
Sportowej katastrofy na szczęście w końcówce tiebreaka w Toruniu nie było. Enea PTP Spiła ostatecznie wygrał w tym decydującym secie z Budowlanymi Toruń 15-11 i w całym spotkaniu 3-2. 29 minut po 19.
Speedway, Radio Poznań.
Nietypowo w listopadzie o Speedwayu, ale w żużlowym świadku sporo się dzieje. Przez długi czas PGE Ekstralidze groził lockout, czyli zawieszenie rozgrywek. Zawodnicy nie zgadzali się bowiem na nowe zapisy w regulaminie rozgrywek. Ostatecznie po długich negocjacjach udało się dojść do porozumienia i nowy sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej ma wystartować zgodnie z planem w kwietniu przyszłego roku. W pierwszej lidze sponsora tytularnego ma Beniaminek z Gniezna. Od zeszłego tygodnia miejscowy zespół nazywa się Kargwarant Start Gniezno i pod taką właśnie nazwą rywalizował będzie w nowym sezonie. Z kolei w drugiej lidze siły łączą kolejarz Rawicz i Unia Leszno. Od kwietnia w Rawiczu ma występować druga drużyna mistrza Polski, a jej liderem ma zostać Damian Baliński. W Poznaniu PSZ także się wzmacnia. O nowym zawodniku opowiada prezes klubu Arkadiusz Ładziński.
Mówimy o Dawidzie Bellego. Jest to Francuz, który w ubiegłym sezonie miał 8 średnią drugiej ligi. Był najlepszym zawodnikiem Wilków z Krosna. Także w Poznaniu zdobył 11 punktów w 6 startach, a był to jego pierwszy start na tym torze, więc liczymy na to, że będzie bardzo mocnym punktem naszej drużyny.
Jak to się stało, że ten jeden z lepszych zawodników poprzedniego sezonu w drugiej lidze w przyszłym sezonie startował będzie w Poznaniu?
Zgłosił się do nas, że chce startować, chce mieć bazę w Poznaniu, żeby także to było to miejsce wypadowe do całej Europy, bo on także będzie jeździł w ligach europejskich, więc myślę, że to bardzo dobry ruch z jego strony. My się bardzo ucieszyliśmy z jego oferty. W ciągu 2-3 dni dogadaliśmy wszystkie szczegóły. No i jest u nas na przyszły sezon.
To jest znamienne, że to nie klub zgłasza się po zawodnika, tylko tak naprawdę zawodnik zgłasza się do klubu.
Tak, zresztą to nie jeden zawodnik, też inni zawodnicy się zgłosili. Nie chcę tu wymieniać nazwisk, ale było to dla nas zaskoczenie, jacy zawodnicy się zgłosili do nas. To też zagraniczni, więc cieszę się, że ta nasza polityka spokojna, spokojnie kadrowa, a także to, co zrobiliśmy w pierwszym sezonie, no przynosi efekty, że sami się do nas zawodnicy zgłaszają.
Uzupełniając wątek takich typowych transferów, jeszcze kogoś możemy się tutaj nowego w Poznaniu spodziewać?
Tak, chcemy jeszcze uzupełnić oprócz tych trzech naszych zagranicznych, bo w tym sezonie najbliższym będzie mogło jeździć 3 zawodników zagranicznych, czyli Frederik Jakobsen, Dawid Bellago, Władimir Borodulin. To jest ta trójka tych podstawowych zagranicznych zawodników. Mamy jeszcze Kaspera Nielsena, który był z nami, podpisał z nami w ubiegłym roku na 2 lata, czyli przyszły sezon też jest z nami. No i jeszcze będziemy mieli 2 zawodników uzupełniających, którzy po prostu no będą uzupełnieniem tej naszej drużyny w razie jakichś przypadków kontuzji czy jakiejś niemożności startu. Będziemy mieli jeszcze 2 zawodników i dalej to już reszta polskich zawodników. Marcel Kaiser lada moment ma przysłać kontrakt. Daniel Pytel już podpisał. Rozmawiamy z Mateuszem Borowiczem, który też chcemy, żeby został. No i myślę, że coś też jeszcze uzupełnimy.
No, prezes Łaciński słów na wiatr nie rzuca. W piątek kontrakt z klubem podpisał także 28-letni Czech Matej Kus.
Sygnał, który oznacza początek magazynu wielkopolskiego Le w ramach audycji w sportowym rytmie, czyli komplet rezultatów z niższych boisk klasy ligowych piłkarskich. Na początek trzecia liga. W grupie z udziałem wielkopolskich drużyn Polonia Środa Wielkopolska wygrała z Sokołem Kleczew 2-1. Ekipa Jarot Jerocin pokonała Świt z Kolwin 2-0. KKS Kalisz przegrał z Kotwicą Kołobrzeg 0-1. GKS Przodkowo uległ KP Starogard Gdański także 0-1. Elana Toruń rozgromiła Wieżyce Pelpin 5-0, Energetyk Gryfino przegrał z Centrum Ostrów Wielkopolski 0-1, a Górnik Konin pokonał w D Świecie 4-2. Dwa mecze zostały przełożone, to starcia rezerw poznańskiego Lecha z Unią Sulec-Kojawski oraz Bałtyku Gdynia z rezerwami szczecińskiej Pogoni. W tabeli prowadzi Elana Toruń, która ma 33 punkty, o jedno oczko wyprzedza Świt z Kolwin. Na trzecim miejscu najlepsza z wielkopolskich drużyn KKS Kalisz, która ma 31 punktów.
W czwartej lidze w grupie południowej 16. kolejka, w której Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski przegrał z Obrą Kościan 0-1. Rawia Rawicz uległa Wiktorii Wrześni 1-4. LKS Gołuchów przegrał z Wiktorią Ostrzeszów 2-3. Kania Gostyń pokonała SKP Słupca 3-1. Turek zremisował z Koroną Piaski 1-1. Odolanowia przegrała z Polonią Kępno 1-3. Ostrowia Ostrów Wielkopolski zremisowała z Polonią Leszno 3-3. A PKS Racot przegrał z Pogonią Nowe Skalmierzyce 0-1. Na prowadzeniu w tabeli czwartej ligi grupy południowej Wiktoria Września z dorobkiem 39 punktów.
Teraz grupa północna. Tutaj nie zwalnia tempa Mieszko Gniezno. Lider wygrał na wyjeździe z Kotwicą Kórnik 2-0. Ponadto GKS Dopiewo pokonał Wełnę Skoki 3-1. GLKS Wysoka zremisował z Wartą Międzychód 2-2. Grom Plewiska uległ Huraganowi Pobiedziska 1-2. Unia Swarzędz wygrała z Orłami Pniewy 4-0. Iskra Szydłowo zwyciężyła Pogoń Łobrzenica 4-1. A Sparta Oborniki wygrała z Nielbą Wągrowiec 2-1. Nie doszło do spotkania Lubuszenia Trzcianka z Tarnowią Tarnowo Podgórne. Co ciekawe, zespół z Tarnowa nie dojechał bowiem do Trzcianki. W tym czasie rozgrywał mecz sparingowy z ekipą poznańskiego Lecha. Obie drużyny, oba kluby wcześniej nie doszły do porozumień w sprawie przełożenia terminu tego spotkania. Ostatecznie w Trzciance czekali piłkarze Lubuszanina, także trójka sędziowska, ale jednak zespół z Tarnowa Podgórnego nie dojechał i najprawdopodobniej zostanie ukarany za to spotkanie walkowerem.
W Ekstralidze kobiet nasz wielkopolski jedynak mistrzynie Polski Medyk Konin rozbił u siebie AZS UJ Kraków 5-0. W pozostałych spotkaniach Gosir Piaseczno przegrał z Górnikiem Łęczna 0-6. Unifriz Górzno pokonał AZS Wrocław 2-1. Czarne Sosnowiec rozbiły AZS PWSZ Wałbrzych 4-0, a Olimpia Szczecin pokonała UKS SMS Łódź 2-1. W tabeli na prowadzeniu Górnik Łęczna, który w 13 spotkaniach zgromadził na swoim koncie 34 punkty. Drugi jest Medyk, który ma 33 punkty, ale jedno spotkanie rozegrane mniej.
To jeszcze zerknijmy może z tych niższych lig na najważniejsze mecze tego wieczoru. Szwajcarzy coraz bliżej awansu na piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji. Cały czas remisują z Irlandią Północną, wprawdzie 0-0, ale przypomnijmy, w pierwszym meczu na wyjeździe wygrali 1-0. Do końca tego spotkania jeszcze 10 minut. Za 22 minuty godzina 20.
We're doing everything. Well, now we're wrong. Well, now we're wrong. Well, I said we don't need anything or anyone or anyone. I don't quite know, I don't quite know how to say or how I feel. Both words I said too much. Well, I guess they're not enough. Waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own. If I let you, yeah.
20 minut pozostaje do godziny 20. W minionym tygodniu poznańskie środowisko sportowe z politycznym wsparciem podpisało apel do władz Poznania, by w stolicy Wielkopolski wybudować nowoczesną, wielofunkcyjną, dużą halę sportową.
Jacek Broński, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Pan akurat zna dobre, duże hale, bo jako sędzia siatkarski ma pan okazję prowadzić mecze chociażby w Ergo Arenie na granicy Sopotu i Gdańska. Pewnie zna pan Atlas Arenę w Łodzi. Poznań jest chyba niestety daleko w tyle.
Tak, jeżeli chodzi o obiekty sportowe, na pewno odstajemy w stosunku do innych miast o tej samej wielkości czy o tym samym znaczeniu. Bardzo miłe jest popatrzeć, jak na mecze ligowe przychodzi 3-4 tysiące kibiców, nawet więcej. Dlatego szkoda, że kibic w Poznaniu czy w Wielkopolsce nie ma możliwości uczestniczenia w tego typu imprezach sportowych.
Duża hala pozwalałaby organizować w Poznaniu mecze reprezentacji Polski w koszykówce, w piłce ręcznej. Bez dużej hali chyba nie ma na to szans.
Na pewno nie ma żadnych szans. Dzisiaj każda impreza typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata jest to impreza komercyjna, gdzie istotnym warunkiem jest między innymi do spełnienia przez organizatorów zapewnienie odpowiedniej liczby kibiców, także przy naszej pojemności areny jest niemożliwe uzyskania takiej imprezy.
Bartłomiej Wróblewski, panie pośle, w czym ta inicjatywa może pomóc, że ta hala w Poznaniu mogłaby jednak powstać?
Brakuje przede wszystkim woli władz Poznania, aby taką halę zbudować. Tworzymy atmosferę wokół tego projektu. Dzisiaj w środowisku sportowym To jest niezwykle istotne, aby środowisko sportowe mówiło jednym głosem, że takiej hali Poznań potrzebuje. Hali nowoczesnej, hali wielofunkcyjnej i tak naprawdę musimy powiedzieć sobie szczerze, najlepszej hali w Polsce.
Koszt budowy takiej hali, no to według różnych szacunków 150-400 milionów złotych. Skąd na to wziąć pieniądze?
Jeśli chodzi o finansowanie, mamy tutaj dwa elementy. Budowę hali i później utrzymanie hali, które jest równie ważne, co sama budowa. Jeśli chodzi o samą inwestycję, musi to być finansowanie łączone. Miasto musi być wiodącym partnerem, bo hala będzie stała na terenie miasta. Natomiast będziemy zachęcać samorządy, powiat poznański, samorządy wielkopolskie, województwo wielkopolskie, bo hala ma służyć i Poznaniowi, ale także całej Wielkopolsce. Istotnym partnerem są władze centralne, z którymi trzeba rozmawiać. Ja mogę powiedzieć, że po pierwszych rozmowach w Ministerstwie Sportu widzę zainteresowanie takim projektem, w szczególności jeśli wpisywałby się w plany rozwoju polskiego sportu. Innymi słowy, musimy mieć halę, która będzie halą najlepszą w Polsce. Takie jest też stanowisko Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Drugą rzeczą jest to, jak ta hala miała być utrzymywana. No mogę powiedzieć, że jestem po rozmowach dużą spółką Skarbu Państwa, która wyraża zainteresowanie. Mamy takie przykłady w innych miastach w Polsce. Mamy Ergo Arenę, mamy Tauron Arenę. Kluczowa sprawa to jest zdecydowane taki zaangażowanie władz Poznania.
Wojciech Chomicz, prezes Wielkopolskiego Związku Koszykówki. Może ogólne pytanie, ale chyba jednak konkretne. Po co Poznaniowi duża hala widowiskowo-sportowa?
Z punktu widzenia koszykówki jest potrzebna. Poznań znany z tego, że odbyło się ileś imprez mistrzostw Europy w koszykówce i kobiet, i mężczyzn, i młodzieżowych. Dzisiaj stoimy przed dylematem, że nic nie można zorganizować ze względu na to, że nie ma obiektu. No mało tego, trudno jest zweryfikować istniejące sale na rozgrywki pierwszej ligi mężczyzn, nie mówiąc o ekstraklasie czy o meczach międzypaństwowych. No pytanie brzmi, dlaczego muszę jechać na mecz reprezentacji Polski do Wałbrzycha, czy do Lubina, czy do Bydgoszczy, czy do Torunia, czy do Zielonej Góry, a nie mogę tego obejrzeć w Poznaniu. Miasto, żeby funkcjonowało, żeby było widoczne w Europie, musi organizować stosowne imprezy, a żeby organizować takie imprezy, musi być sala.
Ligowa drużyna w koszykówce, czy w siatkówce, męskiej, czy żeńskiej, co dwa tygodnie kilkunastotysięcznej hali nie wypełni. Tutaj trzeba myśleć o tych imprezach, o których pan mówi. Reprezentacyjne, mistrzowskie. Hal sportowych dobrych jest już w Polsce około 20, z czego kilka to są naprawdę imponujące obiekty. Jest w takim razie jeszcze na mapie Polski miejsce dla takiego obiektu w Poznaniu?
Przecież jeżeli taki obiekt będzie w Poznaniu, to wiele elementów życia sportowego Polski przeniesie się natychmiast do Poznania. No nie mówmy o tym, że jest tradycja koszykarska w Lubiniu. Mecze reprezentacyjne w Poznaniu wypełnią taką halę bez problemu. A jeżeli mówimy o meczach ligowych koszykówki, nie wypełnią, jasne. Ale byłem ostatnio na meczu we Włocławku. Przeciętny mecz, bez większego znaczenia. Ponad 3000 widzów.
Hala widowiskowo-sportowa to sport, ale też widowiska.
Moja żona jest fanem Roda Stewarda. Rod Stewart był w Polsce chyba 4 razy. Musiałem jeździć tam, prawda, do Torunia, do Łodzi, do Gdańska. No ja chciałbym pójść na koncert Roda Stewarda w Poznaniu albo wysłać żonę taksówką, prawda? A nie, że muszę 300 kilometrów jechać.
W sportowym rytmie.
Poznanie tylko dyskusja na temat ewentualnego powstania w przyszłości wielkiej nowoczesnej hali sportowej, ale tętnią życiem inne, mniejsze hale, obiekty sportowe właśnie tutaj w Poznaniu. Dyrektor Wydziału Sportu pani dr Ewa Bąk. Pani dyrektor, rozmawiamy w takiej porze, kiedy już rozkręcony jest rok szkolny, a jeśli rok szkolny, to takie proste skojarzenie dobrze wciąż funkcjonujących młodzieżowych centrów sportu.
Aktualnie w Poznaniu mamy 116 młodzieżowych centrów sportu w 34 dyscyplinach, w 64 klubach. Jest to program taki wzorcowy, inne miasta też wzorują się. Objęte jest to systemem współzawodnictwa sportowego. Bardzo się cieszę, że kolejne sekcje powstają, nowe sekcje, sekcja w boksie, mamy skoki do wody, wykorzystujemy nasze obiekty sportowe i automatycznie kolejny MCS, już mamy zapowiedź, jeżeli chodzi o budżet na 2018 rok. Dobre informacje, bo budżet będzie nawet większy niż tegoroczny.
To powiedz mi jeszcze, jak to w praktyce funkcjonuje? Te młodzieżowe centra sportu działają przy określonych, konkretnych poznańskich klubach sportowych?
Tak, przy wszystkich naszych klubach sportowych, nawet tych, przy tych uczniowskich, funkcjonują te młodzieżowe centra sportu. Środki, które przekazujemy na działalność tych klubów, są przeznaczone m.in. na szkolenie. Staramy się, aby pracowali też w tych klubach najlepsi nasi trenerzy i są też opłacani ze środków miasta trenerzy pracujący z młodzieżą.
Jeżeli chodzi o opinie docierające, to jeśli chodzi o ten sport młodzieżowy, oświatek sportu młodzieżowego, bo to jest też specyficzne grono tych, którzy pracują na początku tej piramidy dużej sportowej, są przychylne. Czasami mówią, no gdyby nie było tych pieniędzy, to nic by nie było z nami?
No, sądzę, że tutaj oprócz tych środków miejskich są też wpłaty rodziców i to jest bardzo ważne. Przychylność szkół, dyrekcji szkół, bo te zajęcia często odbywają się na obiektach przyszkolnych. Mówimy o młodzieży, która trenuje w klubie, ale korzystamy też z bazy nie tylko klubowej, ale z bazy szkolnej.
Wciąż dominująca rola gier zespołowych, tam najwięcej dzieciaków w tych młodzieżowych centrach sportu trenuje. Czy jest pewne przewartościowanie właściwie z roku na rok?
Mamy takie, z takich obserwacji widzimy, że bardzo dużo dzieci uprawia judo i to cieszy w zapasach. To też pokazuje, że jest zainteresowanie w sportach indywidualnych, no ale gry zespołowe zawsze się cieszyły.
Wspomniamy o tej piramidzie, o młodzieżowych centrach sportu u dołu, aż poprzez wiek juniora, młodzieżowca, seniora, aż do super seniora, bo to też był jeden z Pani pomysłów, więc zapytam wprost, to łączenie pokoleń będzie na poznańskiej gali sportu, ona jest planowana w 2018 roku?
Tak, 8. już poznańska gala sportu, którą planujemy zorganizować w Poznaniu 3 stycznia. Chcemy taki mocniejszy nawet akcent, łączenie takich pokoleń, nadzieja olimpijska, młodzież, stypendia dla tych najzdolniejszych będą wręczane, no i oczywiście tradycyjnie planujemy też, aby zostali uhonorowani ludzie sportu poznańskiego, którzy pracowali na rzecz sportu, z czego bardzo się cieszę.
Za 10 minut 20. Sporo w naszym programie w ostatnim kwadransie mówiliśmy o potrzebie nowych hal sportowych, nie tylko w Poznaniu, ale także w innych miejscach Wielkopolski. Na pewno przydadzą się hale te już istniejące w przyszłym roku, gdy do Wielkopolski zawita młodzież rywalizująca w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. O szczegółach Krzysztof Latajczak i jego rozmówca.
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych, pan Tomasz Wiktor.
Nie organizujemy olimpiady po raz pierwszy, bo po raz piąty, ale jest to impreza zlecona nam przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, finansowana zarówno przez Ministerstwo, jak i przez samorządy Wielkopolski i samorządy naszych miast partnerskich. To tutaj zaczynają się, na taki, tego typu imprezach zaczynają się wielkie kariery, potem nagradzane naszymi stypendiami, czy potem medaliści olimpijscy. Właśnie się biorą z systemu sportu młodzieżowego.
Ile uczestników się spodziewacie i gdzie będą te różne dyscypliny sportu, bo wiele ich jest.
3,5 tysiąca zawodników, trenerów i sędziów. Jest to impreza rzeczywiście na dużą miarę. Mamy to szczęście w Wielkopolsce, że dysponujemy rzeczywiście bardzo dobrą bazą sportową. Stąd też przypuszczam, ministerstwo nie wahało się powierzyć nam organizację tych zawodów. Olimpiadę organizujemy praktycznie prawie we wszystkich zakątkach Wielkopolski. Mamy 12 dyscyplin sportu. Szermierka w Koninie, no, bardzo silny ośrodek szermierczy, ośrodek przygotowań olimpijskich. Siatkówka dziewczęca, no to wiadomo, Kalisz. Chłopców siatkówka w Pile. Do tego judo w Pile. Zapasy na Sobieskim oraz w Kotoszynie. W Swarzędzu bardzo dobrze się czują zawodnicy taekwondo. W Poznaniu będziemy mieli jeszcze akrobatów sportowych, w Szamotułach gimnastyczne, artystyczne, które są tam praktycznie od zawsze, czyli od 93 roku, czyli jak powstała tam hala sportowa. W Szamotułach też będziemy mieli rozgrywki w tenisie.
Dotyk stworzony przez młodych ludzi i dla młodych ludzi nawiązuje oczywiście do miejsca organizacji olimpiady, czyli do Wielkopolski, a kolorystyką stroną do Kółek Olimpijskich.
Ambasadorka 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Agnieszka Wieszczek-Kordus. To jest też takie przypomnienie sobie początków twojej kariery?
No na pewno początków, chociaż ja nigdy nie startowałam na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, niestety dlatego, że późno zaczęłam trenować. No ale na pewno jest to niesamowity dla mnie zaszczyt być ambasadorem tak pięknej i tak ważnej dla tych młodych zawodników imprezy, ponieważ oni cały rok szykują się najpierw do kwalifikacji, żeby się zakwalifikować na tą Olimpiadę Młodzieży i dopiero później do samych właśnie zawodów. Jadą po to, żeby spełniać swoje sportowe marzenia i ja trzymam za każdego z nich niesamowicie, jestem z nimi i trzymam kciuki.
To jest troszkę rozciągnięte w czasie, kiedy się rozpocznie, bo wiem, że będzie temu towarzyszył taki ceremoniał prawdziwie olimpijski.
Niestety regulaminy polskich związków sportowych przewidują bardzo różny system rozgrywek. Nam się i tak udało całkiem mocno to zewrzeć w czasie. Oficjalne otwarcie olimpiady to jest piątek 27 kwietnia. Zamkniemy olimpiadę finałami tenisa na początku czerwca. Muszę powiedzieć, że bardzo dużą rolę w przygotowaniach tej olimpiady odegrają samorządy lokalne w naszych miastach partnerskich, tam gdzie będziemy współgospodarzyć tą olimpiadę.
To już znamy termin oficjalnego otwarcia, jakie zapłonie znicz tej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 27 dzień kwietnia.
Już teraz mogę zaprosić na uroczyste otwarcie olimpiady do Swarzędza na pięknej hali w Zalasewie. Wieczorem o godzinie 19 odbędzie się uroczystość zapalenia znicza. Wezmą w niej udział przedstawiciele kilku dyscyplin sportu, będą pokazy sportowe i oczywiście coś dla ucha i oka, a więc występy i sportowe, i artystyczne.
4 minuty, godzina 20. Powoli do końca zbliża się dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Zapraszamy też na kolejne audycje sportowe na antenie Radia Poznań, poranne i wieczorne serwisy sportowe, ale także audycje publicystyczne. Pierwsza z nich już jutro po godzinie 22.
A kto z nas nigdy nie grał w pingla? O ping-pongu pomówimy jutro w sportowej arenie. Gośćmi Krzysztofa Ratajczaka w studiu przy Berwińskiego będą prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego Tadeusz Nowak, członek zarządu Hubert Piotrowicz, reprezentant Polski Juniorów Patryk Pyśk i jego trener z LKTS Luboń Mariusz Pyśk. Polecamy to spotkanie i zachęcamy do antenowych rozmów. Przypomnę, jutro o godzinie 22.10.
A w przyszły weekend wraca piłkarska ekstraklasa i także mecz Lecha Poznań. Będziemy Państwa informować w naszej bezpośredniej relacji o przebiegu spotkania z Sandecją Nowy Sącz na wyjeździe. Ten mecz rozegrany zostanie w Niecieczy. Tam właśnie zagrają piłkarze Kolejorze. Zapraszamy w sobotni wieczór o godzinie 18.00. A dzisiaj poznaliśmy na razie jednego kolejnego uczestnika przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. To drużyna Szwajcarii, która ostatecznie zremisowała na własnym boisku z Irlandią Północną 0-0. W pierwszym spotkaniu Szwajcarzy na wyjeździe wygrali 1-0 i to oni zagrają w przyszłym roku w Rosji. O 20.45 drugi dzisiejszy mecz. Grecja podejmować będzie Chorwację. Grecy muszą odrobić stratę z pierwszego meczu przegranego 1-4. Francuska stacja telewizyjna Canal Plus poinformowała, że Robert Kubica zostanie kierowcą Williamsa. Polak miał już porozumieć się z zespołem Formuły 1 w sprawie kontraktu. Zastąpi Brazylijczyka Felipe Massę, z którym nie przedłużono umowy. Dla Kubicy oznaczałoby to powrót na tory Formuły 1 po 7 latach przerwy. Polskie szpadzistki wygrały drużynowe zawody Pucharu Świata w chińskim Suzhou. W finowym spotkaniu nasz zespół w składzie Ewan Elip, Magdalena Piekarska, Renata Knapik-Miazga i Barbara Rutz pokonał Koreę Południową 31-21. W siatkarskiej ekstraklasie pani drużyna Enei PTP Supiła wygrała dzisiaj na wyjeździe po zaciętym meczu z Budowlanymi Toruń 3-2. Z kolei w pierwszej lidze koszykarzy przegrana Biofarmu Basket Poznań, który uległ w Bydgoszczy Astorii 68-69.
To wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Czas na napisy końcowe. Audycję realizował Krzysztof Jankowski, a dobranoc sprzed mikrofonów mówią
Wojciech Bernard
i Dawid Cytrowski. Dziękujemy, do usłyszenia.